z biznesu do słuchania.
Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania jest pan dr Adam Kowalik, którego być może państwo pamiętacie sprzed miesiąca, gdy rozmawialiśmy o tym, co można zrobić, gdy sprzedaje się biznes i ma się miliony do wydania i jak to jest, że ci biznesmeni wcale nie przechodzą na emeryturę. Dzisiaj pan doktor w innej roli, ciągle jako kierownik kierunku zarządzanie i przywództwo Uniwersytetu SWPS, ale także jako praktyk zajmujący się wywiadem konkurencyjnym. Co to jest ten wywiad konkurencyjny i czy jest po prostu szpiegiem, który znajduje kretów organizacji? A taki najciekawszy przykład albo z pana kariery, albo ze świata, gdzie widać te działania?
Tych działań najczęściej nie widać, bo zdecydowana większość zleceń, które ja robię, objęte są klauzulą poufności, więc ja nawet tutaj nie będę w rozmowie mógł ujawnić konkretnych firm, dla których te zlecenia były realizowane. No taka jest natura tej pracy, tej działalności. Zlecenia są bardzo różnego rodzaju, począwszy od pozyskania bardzo prostych informacji, na przykład o przychodach konkurencyjnego gracza albo celu akwizycyjnego, w sytuacji, kiedy nie ma dostępnych w ogóle informacji na ten temat w publicznie dostępnych źródłach, aż po przypadki, w których są to rekomendacje strategiczne, które mają za zadanie pokazać zarządowi, w którą stronę ten podmiot powinien się rozwijać. Także różny jest tutaj poziom tego komponentu analitycznego. Czasami są to prostsze zlecenia typu pozyskaj dla mnie taką informację, a czasami to jest coś więcej, zrób analizę i doradź mi również w zakresie takim strategicznym. Taki może przykład, ustalenie rocznych przychodów kawiarni na jakiejś renomowanej ulicy, prawda? No i teraz jakby się zastanowić, jak tego typu informacje można pozyskać, no to tych metod jest wiele. Oczywiście byśmy mogli sobie pomyśleć, no to sprawdź sprawozdanie finansowe w rejestrze, ale pewnie go nie będzie, dlatego że tego typu mały podmiot pewnie ich nie publikuje. Moglibyśmy przeprowadzić wywiad z dostawcami, moglibyśmy porozmawiać z klientami i tak dalej. Cała masa różnego rodzaju metod. Tymczasem okazuje się, że najprostszą metodą zrobienia tego w dosłownie parę minut jest pójście, kupienie sobie kawy, wzięcia paragonu, sprawdzenia numeru tego paragonu, numeru transakcji, następnie pójście tam za tydzień, żeby po raz kolejny kupić sobie kawę, sprawdzić paragon, sprawdzić numer paragonu, obliczyć, ile zostało dokonanych transakcji w ciągu tego tygodnia, i oczywiście odpowiednio zekstrapolować, przeliczając to na średnią wartość transakcji i mamy mniej więcej oszacowane roczne obroty takiej kawiarni, jeśli byśmy na przykład chcieli podobną kawiarnię otworzyć obok. No i przykład trochę od drugiej strony, bo tutaj klient podejrzewał, że był ofiarą wywiadu konkurencyjnego. No klient zauważył, że z dużym prawdopodobieństwem ktoś mu wykrada informacje. To było widoczne w strefie publicznej, przekładało się to na konkretne cenniki, na konkretne dane, więc to było bardzo łatwe do zaobserwowania, że rzeczywiście taki wyciek informacji jest. No i klient zaczął się zastanawiać, no zaraz, to jak to jest możliwe, że oni wiedzą o naszych na przykład planowanych cenach, jakichś tam akcji promocyjnych czy czegoś takiego. No i klient z takim zapytaniem się zwrócił, no i oczywiście takie zlecenie zaczyna się od tego, że definiujemy sobie szereg różnego rodzaju hipotez, czyli potencjalnych źródeł czy ścieżek wycieku tych informacji z takiej firmy. No i muszę powiedzieć, że te hipotezy zostały sformułowane. To jest najczęściej kilka hipotez, w tym wypadku było to 7. No i muszę powiedzieć, że została udowodniona hipoteza najmniej prawdopodobna, która była co prawda na liście, ale no była na samym jej końcu.
Czyli ktoś wyrzucał ważne materiały do śmieci, nie niszcząc ich? Bo grzebanie w śmieciach to jest chyba to, co uważamy przynajmniej z filmów za jedno z głównych źródeł informacji.
Ja nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jaka to była hipoteza sprawdzona, bo jestem objęty klauzulą poufności z tym klientem. Natomiast wracając trochę do tego tematu koszy na śmieci. Rzeczywiście jest taki mit. Ja bym powiedział, że to jest mit właśnie, dlatego że w mojej praktyce zawodowej takich przypadków, które by wymagały zbierania informacji w śmieciach, w koszach na śmieci, po prostu nie ma. W wywiadzie biznesowym to jest jakaś taka ostatnia deska ratunku, kiedy już wszystko inne nas zawodzi. Więc ja muszę powiedzieć, że tu się bardzo sprawdzają otwarte źródła wywiadowcze, czyli open source intelligence, sprawdzają się wywiady osobowe, tak zwany human intelligence, w ramach którego prowadzimy pozyskiwanie informacji, no po prostu w toku rozmów z ludźmi. bardzo się sprowadzają metody analityczne różnego rodzaju, których jest kilkadziesiąt i które można zastosować do analizy zebranych informacji. Natomiast w mojej praktyce nie zdarzyło się to. Co więcej, klienci, którzy zlecają tego typu zadania, to już jest powszechne, że im bardzo zależy na ochronie własnej reputacji, żeby się nie okazało nagle, że oni wynajęli przysłowiowego detektywa, czy analityka, czy jakkolwiek to nazwiemy, żeby ten grzebał w śmieciach. Ten aspekt taki wizerunkowy jest bardzo obecny i wręcz to się pojawia już na pierwszej rozmowie z prezesem, jak przystępujemy do rozmowy o takim zleceniu, że żadne metody nielegalne w ogóle nie wchodzą w grę, bo to jest zbyt duże ryzyko wizerunkowe dla spółki. Tutaj mówimy sobie o tych koszach na śmieci, ale to nie jest jedyna taka spektakularna, mityczna metoda pozyskiwania informacji. Drugą taką ciekawostką, która trochę nawiązuje do tych spraw etycznych, jest pozyskanie statusu dziennikarza w celu takim, żeby pozyskiwać informacje. Tu pani redaktor by mogła dużo więcej powiedzieć na ten temat niż ja. Natomiast rzeczywiście miałem kiedyś takie zlecenie, w którym się zastanawialiśmy, czy nie pozyskać statusu dziennikarza, no, żeby z drugiej strony uzyskać, mieć lepszy dostęp do pewnych informacji. No i tutaj zawsze zachęcam do takiej rozwagi, dlatego że z jednej strony pokusa pozyskania potencjalnie ciekawszych informacji jest duża, ale z drugiej strony ryzyko właśnie to wizerunkowe, jeśli to wyjdzie na jaw, to jest ogromne, więc tutaj summa summarum była podjęta decyzja taka, żeby nie robić tego działania. Chociaż jest ono bardzo proste, bo przecież wystarczy kilkadziesiąt złotych zapłacić, w odpowiednim wpisie się wpisać i ten status dziennikarza możemy uzyskać. To jest dosyć proste działanie.
Ja państwa zapewniam, że jestem prawdziwym dziennikarzem, nieczasowym, pozyskanym na okoliczność rozwiązania jakiejś trudnej sprawy. A jak wygląda taka codzienność szpiega, detektywa, wywiadowcy? Przychodzi się do pracy i?
Ta praca składa się z kilku elementów. Przede wszystkim ja chcę trochę zdementować, że wywiad konkurencyjny to nie jest szpiegostwo przemysłowe, to nie jest szpiegostwo gospodarcze, dlatego że wywiad konkurencyjny to jest legalnie prowadzona działalność. Ona często bywa właśnie mylona ze szpiegostwem, natomiast to się różni tym, że wywiad konkurencyjny jest legalny, a szpiegostwo jest nielegalne. Więc są też organizacje branżowe, organizacje profesjonalistów, które zrzeszają osoby zajmujące się wywiadem rynkowym, wywiadem konkurencyjnym, wywiadem gospodarczym. No i tu mogę powiedzieć, że w globalnych firmach, takich na przykład jak Cisco, jak Airbus, Siemens czy Oracle, oraz wiele, wiele innych, są dedykowane stanowiska osób, tak zwanych menedżerów do spraw wywiadu konkurencyjnego i te stanowiska po prostu tak się nazywają, tak? To jest działalność prowadzona legalnie. Co więcej, te osoby jeżdżą często na konferencje, dzielą się pewnymi doświadczeniami w tym obszarze, ale oczywiście nigdy nie zdradzając jakby szczegółów, czym się te komórki zajmują, no bo to jest oczywiście poufne. W Polsce to jest trochę inaczej. My jednak się, takie mam wrażenie, że polski biznes się kryje z tego typu działalnością i ten wywiad konkurencyjny albo jest realizowany w komórkach analitycznych typu, nie wiem, biuro do spraw strategii analiz, albo jest w komórkach do spraw bezpieczeństwa. Natomiast mało jest osób, które w nazwie stanowiska mają na przykład menedżer do spraw wywiadu konkurencyjnego. Myślę, że to się będzie zmieniać, bo jak patrzymy na rynek amerykański, to tam jest masa rekrutacji, ofert pracy właśnie dla menedżerów czy specjalistów zajmujących się wywiadem konkurencyjnym.
Ale to jest tak, że ja jako przedsiębiorca właśnie odkrywam, że coś musi wyciekać z organizacji, jakieś ważne dla mnie informacje, informacje strategiczne. Przychodzę do pana, opowiadam o tym i jakie kolejne kroki pan podejmuje, bo mówiliśmy o tych hipotezach, czyli stawiacie państwo z zespołem mnóstwo hipotez, co może być, gdzie może nastąpić wyciek, kto mógł to zrobić i z jakich powodów, jak to wygląda?
Wracając do pani pytania, na czym polega ta praca? No ja z jednej strony specjalizuję się w wywiadzie konkurencyjnym, więc znam dużo różnych metod, sposobów pozyskiwania informacji i ich analizy. I to czasami sprawia, że do mnie trafiają klienci, którzy mówią, okej, ktoś prawdopodobnie prowadzi wywiad konkurencyjny na mnie, w związku z tym pomóż nam się przed tym zabezpieczyć, pomóż nam zlikwidować czy zniwelować ryzyka z tym związane. Natomiast no, jeśli chodzi już o to, co pani pyta konkretnie, czyli jeśli firma się spodziewa, że ma właśnie takiego kreta u siebie w organizacji, czy osoby albo osoby, które wynoszą informacje, przekazują je konkurencji, no to tu może być kilka hipotez. No oczywiście taką hipotezą numer jeden to jest to, że no, ktoś został przekupiony przez konkurenta, tak? Czyli jest jakiś tam pracownik, który prawdopodobnie otrzymał jakąś korzyść majątkową i w związku z tym przekazuje informacje. Druga hipoteza bywa taka, że jesteśmy filtrowani, czyli na przykład mamy w swoich szeregach pracownika, którego na przykład zrekrutowaliśmy pół roku temu czy rok temu i to jest osoba, która wynosi informacje i przekazuje je swojemu rzeczywistemu mocodawcy, pracodawcy. Trzecia hipoteza, która bywa stawiana, to jest taka, że są to różnego rodzaju dostawcy, współpracownicy, nie wiem, firmy sprzątające, firmy ochroniarskie, producenci, dystrybutorzy, czyli krótko mówiąc podmioty, które z nami mają dobry kontakt, są w naszych biurach obecni. Różnego rodzaju podwykonawcy, tak? Też tutaj są często analizowani. Oczywiście rozważa się takie alternatywy jak założenie podsłuchu. No tutaj doskonale sobie zdaję sprawę, że w każdym sklepie internetowym teraz można kupić za kilkaset złotych czy kilka tysięcy już całkiem niezłej jakości sprzęt do realizowania tego typu działania. No i hipoteza, która też jest rozważana. Ona jest taka dosyć, bym powiedział, trywialna, ale to jest po prostu pozyskiwanie informacji z ogólnodostępnych źródeł, typu strona internetowa czy inne rejestry publicznie dostępne. Z tego, że można się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. Także tych hipotez wysnuwanych jest kilka. No jak już takie hipotezy wysnujemy, no to przechodzimy do takich czynności, do działań analitycznych, do działań rozpoznawczych. No i tutaj będą w grę wchodziły oczywiście pozyskiwanie informacji ze wszelkiego rodzaju źródeł otwartych, no ale to jest rzecz, którą możemy zrobić w ramach desk researchu, chociaż to jest naprawdę rzadka umiejętność, żeby wiedzieć, do którego źródła sięgnąć, jakie ono zawiera informacje, jakie są ograniczenia tego źródła. Dalej są oczywiście wywiady z pracownikami, wywiady z osobami zaangażowanymi w sprawę, ale tu też trzeba uważać, bo jeśli już zaczniemy prowadzić takie rozmowy, chociażby z naszymi pracownikami, no to wtedy już idzie pewien sygnał do organizacji.
Coś się dzieje
i taki kret się jeszcze może bardziej ukryć, tak? Więc to jest takie już działanie o charakterze inwazyjnym. No ale robi się oczywiście analizę powiązań osób, które mają dostęp do informacji. Robi się również chociażby analizę rotacji kadry między klientem a konkurentem, tak? Kto przyszedł od konkurenta do pracy w ostatnim czasie na przykład. Robi się różnego rodzaju analizy kontekstowe takich zgłoszeń od dostawców, bo dostawcy nasi też przekazują różnego rodzaju informacje, sygnały. No i właśnie realizowałem raz projekt, w którym ten kluczowy sygnał pochodził od dostawcy. Dostawca wykonał jakiś telefon, że jest zdziwiony jakimś tam zachowaniem naszego konkurenta. No i nam to po prostu zasygnalizował, tak? I ważne jest teraz, żeby oczywiście ten sygnał wyłapać i żeby odpowiednia osoba w firmie się tym zajęła. Mamy oczywiście całą masę działań wywiadowczych o podwykonawcach, analiza takiego wewnętrznego biegu informacji, no to są tego typu rzeczy, które się robi. Z takich działań bardziej inwazyjnych, no to wspomniane już wywiady, zdarzają się też testy lojalności pracowników.
A na czym polega test lojalności pracowników?
Próba pozyskania informacji za jakąś korzyścią, czyli badamy, krótko mówiąc, czy byłby zainteresowany współpracą i działaniami na szkodę spółki. To są też działania typu różnego rodzaju rekrutacje, bo nam się wydaje, że rekrutacja zawsze jest prawdziwa, prawda? Że jak firma ogłasza jakieś ogłoszenie rekrutacyjne, to znaczy, że rekrutuje. A tymczasem zdarzają się przypadki, że to są fikcyjne rekrutacje i są nastawione na to, żeby pozyskać konkretne informacje, a nie zatrudnić daną osobę. I proszę Państwa, też w drugą stronę. Są takie działania, które polegają na tym, że idziemy na rekrutację nie po to, żeby się zatrudnić, ale po to, żeby pozyskać właśnie informacje. Także ta rekrutacja to jest okazja do prowadzenia wywiadu w dwie strony. Tak, dla kandydata i dla pracodawcy. Oczywiście ja tu mówię o takich już profesjonalnych programach, czy bardziej zaawansowanych programach pozyskiwania informacji. No to wymaga oczywiście odpowiedniej wiedzy, odpowiednich zasobów. Prowadzi się również takie rzeczy jak na przykład kontrolowane zastępstwa pracowników na urlopach. To są sytuacje, w których no, idzie pracownik na urlop, my dajemy zastępstwo i patrzymy, czy na jego stanowisku pracy nie występują jakieś dziwne, nietypowe zachowania. Tak? Czy na przykład dostawca nie będzie nas chciał przekupić, prawda? Czy nie będzie nam składał jakiejś propozycji. No i ten katalog działań jest naprawdę szeroki. Tu są też takie rzeczy, jak na przykład załączanie do wiadomości takich niewidzialnych keylogerów. One pomagają śledzić, co się dzieje z daną wiadomością, jak ona przepływa, po jakich adresach IP jest przekazywana dalej. No oczywiście też są takie już dużo bardziej inwazyjne metody typu instalacja keylogerów, ale to wymaga już zupełnie innych postępowań. Robi się też czasami takie rzeczy jak wypuszczenie fikcyjnych informacji, żeby zobaczyć, jakimi kanałami będzie ona przechodziła. To oczywiście wymaga tunelowania tej informacji, no bo musimy mieć jakąś próbę kontrolną. Także tych metod jest bardzo dużo. Są oczywiście metody takie bardziej uświadamiające, czy powiedzmy prewencyjne, tak? No to są wszelkiego rodzaju szkolenia takie z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa, z zakresu odpowiedzialności na stanowisku pracowniczym. No pozyskuje się często zgody na monitoring. To jest powszechna praktyka, że rozpoczynamy pracę w firmie i pracodawca nas informuje, że sprzęt powinien wykorzystywany być do celów służbowych i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie takie rozwiązanie jak systemy sygnalistów. W Polsce już są dostawcy tego typu rozwiązań. Te systemy są zorientowane na to, że jeśli ja na swoim stanowisku pracy widzę, że ktoś oszukuje, ktoś kradnie albo popełnia jakieś przestępstwo, to ja mogę to do takiego systemu sygnalizowania zgłosić. No i to potem jest analizowane przez odpowiednie komórki w organizacji. Oczywiście te zgłoszenia mają prawo być anonimowe, to znaczy to zgłaszający decyduje, czy zgłoszenie jest anonimowe, czy nie. No i są firmy, które już takie rozwiązania mają w skali globalnej. Coraz więcej też firm interesuje się tym w Polsce. Myślę, że to zjawisko będzie postępować, bo to jest świetny sposób na to, żeby otrzymać sygnał od pracowników, że coś może być nie tak.
Ale to, że takie systemy zyskują popularność, wskazywałoby też na to, że jest to coraz większy problem w organizacjach. Wykradanie danych, pomysłów, patentów, informacji, czegokolwiek takiego.
Tak, to w ogóle przechodzimy teraz do skali zjawiska, pani redaktor. No i jeśli popatrzymy sobie na raporty firm doradczych, takich jak PwC czy EY, to zobaczymy bardzo ciekawe statystyki. Konkretnie tutaj w raporcie PwC z 2018 roku mamy informację, że 49% firm doświadczyła w ostatnich 24 miesiącach przestępstwa gospodarczego. 49%. To jest naprawdę, ja bym powiedział, porażająca statystyka, prawda? W tym samym raporcie czytamy też, że organizacje zwiększają swoje nakłady w zakresie ochrony przed tego typu działaniami. No i tutaj 16% respondentów twierdzi, że w ostatnich 24 miesiącach znacząco zwiększyła swoje wydatki na te cele. Co ciekawe, jeśli chodzi o to, kto popełnia te przestępstwa, to 24% to jest wyższa kadra menedżerska. To jest bardzo ciekawe zjawisko. No i aktorzy związani z naszą organizacją, czyli wszelkiego rodzaju agenci, wendorzy, dostawcy usług wspólnych, czy wreszcie klienci. To jest na poziomie około 68%. A więc to zjawisko jest istotne.
Patrząc na to, co się dzieje na świecie czy w Polsce, to w zasadzie konkurenci walczą na noże, w białych rękawiczkach?
Są takie branże, które są bardzo konkurencyjne. Konkurencja rzeczywiście jest na noże i to są branże typu sieci spożywcze, telekomunikacja, bankowość. Tam na co dzień mamy do czynienia z walką każdego klienta. Inny przykład tej walki konkurencyjnej dotyczy produkcji herbaty. W 2016 roku pojawiły się doniesienia na serwisie YouTube, że w torebkach herbaty pewnego producenta zaobserwowano robaki. No i tam kilka filmików się pojawiło. No oczywiście producent musiał zareagować na to. Summa summarum okazało się, że jest to nieprawda, że tam tych robaków nie ma. Natomiast to znowu pokazuje, że ta walka konkurencyjna jest na noże. My oczywiście możemy tylko się domyślać, że autorem tych filmików wcale nie był jakiś Jan Kowalski, tylko za nim stał po prostu konkurent, inny gracz, który tego typu działanie robił.
Czyli to, do czego możemy Państwa zachęcić, to żeby, jeśli zlecacie wywiad, to żeby używać tych legalnych sposobów, metod, technik, bo jest ich wystarczająco dużo.
Jeszcze chcę Państwu powiedzieć o takim case'ie. Zostałem swego czasu poproszony przez prezesa jednej ze spółek o to, żeby dostarczyć mu na jego biurko strategię z biurka firmy konkurencyjnej. On powiedział wprost, że jego nie interesuje żadne tam analizy i tak dalej, on chce po prostu strategię z biurka prezesa, czyli po prostu chciał w pewien rodzaju pozyskać te informacje w nielegalny sposób. No i takim zleceniem się odmawia. To znaczy mówi się wprost, przynajmniej ja tak robię, że tego typu metodami nie pracujemy. Prezesowi zostały zaproponowane inne metody, które by odpowiedziały na jego pytania, które go nurtują, ale do współpracy, krótko mówiąc, nie doszło.
Dzisiejszym gościem Pulsu Biznesu do słuchania był dr Adam Kowalik, który kieruje kierunkiem zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS, ale ponadto zajmuje się wywiadem konkurencyjnym, o czym właśnie nam opowiadał. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.